Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, rozpoczynamy nasze rozważanie katechizmu Kościoła katolickiego, tych prawd zawartych w katechizmie. Jesteśmy przy dekalogu, 10 przykazaniach. Pierwsze przykazanie, które właśnie rozpoczęliśmy nasze rozważania w dniu wczorajszym. Dzisiaj kontynuujemy i chcemy dzisiaj rozważyć, jak w to pierwsze przykazanie wpisuje się wiara, nadzieja i miłość. Są to punkty w katechizmie 2087 do punktu 2094. Te punkty rozważymy podczas naszego dzisiejszego spotkania w ramach katechezy na antenie Radia Maryja. Tak, pierwsze przykazanie. Zakazuję grzechów przeciwko wierze, czyli zaniedbywania, pogłębiania wiary, niewiary, wątpienia, ateizmu i agnostycyzmu. Przykazanie to zabrania też grzechów przeciwko nadziei, to znaczy zuchwałej nadziei, rozpaczy, dążenia wyłącznie do celów ziemskich. Pierwsze przykazanie zakazuje również grzechu przeciwko miłości Bożej, czyli obojętności, niewdzięczności, oziębłości, lenistwu duchowemu, nienawiści do Boga. I poszczególne te właśnie rzeczywistości będziemy chcieli rozważyć podczas naszego dzisiejszego spotkania. Pierwsze przykazanie domaga się od nas umacniania naszej wiary, strzeżenia jej z roztropnością i czujnością oraz odrzucania wszystkiego, co się jej sprzeciwia. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Wiara w Pana Boga jest czymś, co może wzrastać, bądź też maleć. I spojrzmy na nasze życie, na nasze doświadczenie. Widzimy, jakże jest to prawda odzwierciedlająca, jakże często, nasz stan ducha, nasza wiara. Jeśli jest troska, jeśli o nią zabiegamy, jeśli użniamy naszą wiarę, to ona wzrasta. Ale jeśli ją pozostawimy tak samopas, gdzieś zepchniemy na bok, to widzimy, jak ona również właśnie maleje. Jesteśmy odpowiedzialni za wzrost wiary. Wiara pogłębia się przede wszystkim u tych, którzy posiadają maryjną postawę słuchania i rozważania tego, co pochodzi od Boga. Wzrasta wiara, gdy słucha się i rozważa Słowo Boże, dochodzące do nas przez lekturę Ewangelii, przez homilie, przez kazania, przez różne wykłady i konferencje, czy też przez wypowiedzi napotkanych osób. Jakże tutaj również możemy się zbudować rozmową z drugim człowiekiem, rozmową właśnie, nie, która koncentruje się gdzieś na sprawach takich pobocznych, sprawach związanych chociażby z, nie wiem, z plotkowaniem, z omawianiem drugiego człowieka, ale warto podjąć tematy związane z wiarą, z życiem wiarą na co dzień. Czy takie tematy są u nas w naszych codziennych rozmowach? Czy rozmawiamy na temat tego, jak ja przeżywam wiarę? Co dla mnie jest tutaj taką wielką pomocą, co jest dla mnie trudnością w przeżywaniu wiary. Warto na takie tematy też rozmawiać, bo poprzez taką rozmowę również jakże mocno możemy się ubogacić i wzrastać w wiarę. Umacnia wiarę ciągłe rozważanie wydarzeń, okoliczności życia oraz doszukiwanie się w nich głębszego znaczenia. Przykładem takiej postawy może być dla nas Maryja, która wiadomość o błogosławionym stanie swojej krewnej Elżbiety potraktowała jako wezwanie Pana Boga, by do niej pójść i udzielić jej pomocy, jak pisze ksiądz Michał Kaszowski. Różne wady mogą niestety zahamować w nas proces rozwoju wiary. Mogą też doprowadzić do dobrowolnego poddania się wątpliwościom lub nawet do niewiary, do ateizmu lub do agnostycyzmu. Dzieje się tak wtedy, gdy człowiek nie przyjmuje z pokorą Słowa Bożego, bo nie widzi w nim nic cennego, bo nie widzi w nim tego bezcennego daru udzielonego nam przez tego, który jest prawdą i miłością. Nie wzrasta wiara u tych, którzy wskutek lenistwa nie robią najmniejszego wysiłku, by skoncentrować się na słyszanym Słowie Bożym. Na przykład, gdy nie słuchają kazań, nie myślą w czasie ich wygłaszania o czymś innym. Jeśli lenistwo powstrzymuje kogoś przed rozważaniem usłyszanego Słowa Pana, bo nie wystarczy tylko słuchać. Trzeba nam usłyszeć, a następnie rozważyć to Słowo Boże. Jakże mądrym jest to, kiedy właśnie przychodzimy z mszy świętej i wraz z najbliższymi, kiedy rodzice pytają dzieci, o czym było dzisiejsze Słowo Boże, o czym było dzisiejsze kazanie. Jakże jest to mądre, ponieważ to też mobilizuje do tego, żeby wrócić do tych słów, żeby na nowo je przeżywać, żeby na nowo je rozważać. O to też chodzi. narażają się na osłabienie wiary ci, którzy z powodu zarozumiałej postawy zamykają się wewnętrznie na Słowo Boże, nie widzą w nim daru Bożego, nie dostrzegają w nim cennej łaski umożliwiającej przemianę życia i dojście do wiecznego celu, do nieba. To zamknięcie może przybierać różne formy. Jedni nie słuchają czytań biblijnych ani homilii, ponieważ zarozumiale stwierdzają, że już to wszystko wiele razy słyszeli i dobrze znają. Być może i my mamy taką też gdzieś w sobie postawę, że przychodzimy, słuchamy Słowa Bożego, a to już znam, to już tak niejednokrotnie czy to słyszałem, czy czytałem. Nie, na każda lektura Słowa Bożego, w tej każdej lekturze Pan Bóg na nowo do nas przemawia. I jakże, kiedy człowiek jest otwarty, na nowo odkrywa coraz różne rzeczywistości poprzez właśnie to Słowo. Inni ludzie nie słuchają Słowa Bożego, bo nie odpowiada im forma Jego przekazu. Pycha zamyka wewnętrznie na Słowo Boże. Czasem właśnie przez zarozumiałość człowiek stwierdza, to nie dla mnie, to dla innych, zbyt niski poziom. Osoby takie nie zdają sobie sprawy, że Pan Bóg udziela człowiekowi skarbu swego słowa nawet za pośrednictwem swoich czasem bardzo niedoskonałych współpracowników. Wewnętrzne odrzucanie Słowa Bożego wyraża się nieraz w takim kpiącym podejściu do słyszanych kazań, w doszukiwaniu się w nich samych pomyłek, błędów i potknięć. Takie zarozumiałe osoby podobne są do faryzeuszy, którzy przychodzili do Pana Jezusa nie po to, by Go uważnie słuchać, ani nie po to, by odnaleźć prawdę, lecz aby Go pochwycić na jakiejś pomyłce, aby móc Go skompromitować, poniżyć, oskarżyć. W poczuciu wyższości faryzeusze podrywali sobie z Chrystusem. Istnieją ludzie, którzy nigdy nie stosują do siebie słyszanego Słowa Bożego. Powodem takiej postawy jest pełne pychy przekonanie o swojej doskonałości, o grzeszności, ale nie swojej, tylko innych. Kiedy zarozumiały człowiek słucha Słowa Bożego, odnosi je do swoich sąsiadów, do swoich kolegów, znajomych z pracy, do wszystkich tak zwanych złych ludzi, nigdy zaś się do siebie. Chęć uchodzenia we własnych oczach za osobę doskonałą powstrzymuje pysznego człowieka przed zastosowaniem słyszanego słowa właśnie do siebie. Obawa przed dostrzeżeniem swojej słabości, grzechu, skłania niektórych ludzi do unikania jakiegokolwiek kontaktu ze Słowem Bożym, na przykład nie chodzą w ogóle do kościoła, nie uczestniczą we mszy świętej, nie czytają książek religijnych, Pisma Świętego, unikają dyskusji na temat wiary. Bo właśnie, sięgając po to, dostrzegają w sobie pewne rzeczywistości, które wymagają zmiany. A jeśli to dostrzegę, to stoję przed wyborem. Albo to zmienię, albo pozostanę w tym stanie. Kiedy mam świadomość, że to nie jest do końca dobre, to sumienie mi wyrzuca, a zmiana wymaga. Dlatego też jakże często właśnie nie sięgamy po to lustro, które pokazuje mi mój faktyczny stan. Lustro mszy świętej, lektury Pisma Świętego. Tylko żyję w takim swoim wyobrażeniu o samym sobie, o swoim życiu. Takim wyobrażeniu, które jest niczym niezmącone, niezburzone, ale często właśnie nierealne, nieobiektywne. Tak więc nasza wiara rozwinie się tylko wtedy, gdy otworzymy się wewnętrznie na Słowo Boże, to otwarcie zaś dokona się wtedy, gdy zaczniemy przezwyciężać w sobie różne wady, szczególnie zaś pychę. Maryja była w pełni słuchającą Pana służebnicą, ponieważ nie kierowała się w swoim życiu egoizmem, lecz miłością. Stanowi dla nas wzór pełnej pokory służebnicy, która ustawicznie karmiła się Bożą prawdą po to, aby według niej żyć. Dlatego słusznie jest nazywana stolicą mądrości. To Słowo Boże to jeden z jakże wielu wymiarów, które pomagają nam właśnie w tym, aby nasza wiara wzrastała, rozwijała się. Zatroszczmy się właśnie chociażby o tę rzeczywistość. A zobaczymy, jak wielkie rzeczy będą dokonywać się w tej przestrzeni naszej wiary. Idąc dalej, niewiara jest grzechem przeciwko wierze, nakazanej przez pierwsze przykazanie dekalogu. Jest ona lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową dania przyzwolenia na nią. I niewiara może przyjąć formę herezji, apostazji lub schizmy. Herezją nazywa się uporczywe po przyjęciu chrztu zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Bożą i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej. Apostazją całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej. Schizmą odmowę uznania zwierzchnictwa biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo, jak czytamy w kodeksie prawa kanonicznego. Zwątpienie. Grzech przeciwko wierze może też przyjąć formę dobrowolnego powątpiewania, poddawania w wątpliwość prawdy objawionej. To dobrowolne wątpienie dotyczy wiary. Lekceważymy to, co Bóg objawił i co Kościół poddaje do wierzenia, lub też odmawia uznania tego za prawdziwe. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Wątpienie może prowadzić do duchowego zaślepienia, jeśli jest dobrowolnie podtrzymywane. Grzechem jest tylko dobrowolne wątpienie w prawdziwość objawionych prawd przekazywanych nam przez naukę Kościoła. Nie jest natomiast grzechem pokusa zwątpienia, którą staramy się od siebie odsunąć. Chociaż wątpliwości te nie są grzechem, lecz pokusą, należy starać się je rozwiązać, na przykład przez rozmowę z powiednikiem, przez czytanie katechizmu Kościoła katolickiego lub innych pożytecznych książek religijnych. I co ważne, kto rozwiązuje rodzące się w nim wątpliwości dotyczące wiary, ten ją pogłębia i równocześnie przygotowuje się do ważnego zadania usuwania wątpliwości, które mogą rodzić się w bliźnich. Idąc dalej, drugim oprócz wiary zobowiązaniem, o którym przypomina nam pierwsze przykazanie, jest nadzieja pokładana w Bogu. Nadzieja ma silny związek z wiarą i miłością. Człowiek wierzący w Boga i kochający Go ufa, że będzie mógł żyć tak, jak tego pragnie jego Ojciec Niebieski i spotka się z nim na zawsze w niebie. Nadzieja jest tęsknotą za Bogiem, za spotkaniem z nim. Nadziei nie niszczy ani poczucie swojej słabości, ani grzeszności, gdyż ma ona swe źródło w przekonaniu, że dobry i potężny Ojciec Niebieski chce i potrafi nam skutecznie pomóc w dojściu do zbawienia. Nadzieja pojawia się w pokornym i słabym człowieku, który głęboko wierzy w miłość, miłosierdzie i potęgę Pana Boga. Taki człowiek ufa, że pomimo swojej słabości, z pomocą Stwórcy, odpowie na jego zbawcze wezwanie i dojdzie do niego w wieczności. O tej nadziei rodzącej się w słabym człowieku mówi katechizm Kościoła katolickiego w następujących słowach. Gdy Bóg objawia się i wzywa człowieka, nie może on własnymi siłami odpowiedzieć w sposób pełny na miłość Bożą, powinien mieć nadzieję, że Bóg uzdolni go do odwzajemnienia mu miłości i do działania zgodnie z przykazaniem miłości. Nadzieja jest ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego i uszczęśliwiającego oglądania Boga. Jest także lękiem przed obrażaniem miłości Boga i spowodowaniem kary. Mający nadzieję człowiek ufa, że Pan Bóg go wesprze swoją wszechmocą i że pomoże mu żyć według dekalogu i osiągnąć zbawienie. Taki człowiek przypomina małe dziecko, które dopiero co zaczyna chodzić. Kiedy chce ono dojść do drugiego końca pokoju, bo coś mu się tam podoba, podnosi się na swoich słabych nóżkach i robi nieudolne kroki. Pomimo swojej słabości ma odwagę. Ma odwagę, aby puścić się i pójść, aby krok za krokiem iść do przodu, gdyż ufa, że za nim stoi mama lub tata, gotowi swoimi ramionami podtrzymać je, aby się nie przewróciło i nie zrobiło sobie krzywdy. Czując opiekę i miłość rodziców, dziecko, choć słabe, ufnie kroczy do swego upragnionego celu na tym drugim końcu pokoju. Podobne jest nasze życie. No właśnie w tej nadziei. Nasze życie, które zmierza do tego drugiego końca pokoju, którym jest właśnie życie wieczne. Bo na tym drugim końcu pokoju są drzwi właśnie, które, za którymi rozpościera się ta przestrzeń, ta rzeczywistość, ten stan życia wiecznego. Pierwsze przykazanie zakazuje grzechów przeciwko nadziei. Grzechami tymi jest zuchwała nadzieja. Nadzieja skłania człowieka do podążania na wieczne spotkanie z umiłowanym Ojcem. Z nadziei wypływa przekonanie, że pomimo słabości można dojść do Jego domu, gdzie są przygotowane mieszkania dla każdego człowieka. To przekonanie nie jest jednak zuchwałą i grzeszną ufnością, na której niebezpieczeństwo zwraca jednak uwaga katechizm. Istnieją dwa rodzaje zuchwałej ufności. Albo człowiek przecenia swoje zdolności, mając nadzieję na zbawienie bez pomocy z wysoka. Albo też zbytnio ufa wszechmocy czy miłosierdziu Bożemu, mając nadzieję na otrzymanie przebaczenia bez nawrócenia oraz chwały bez zasługi. Idąc dalej, grzechem przeciw nadziei jest rozpacz. Jej źródłem może być brak wiary w potęgę Boga i w mogącą nam pomóc Jego miłość. Do rozpaczy może też doprowadzić człowieka jego pycha. Nie chce bowiem zwrócić się do Pana Boga z prośbą o przebaczenie. Pycha ukazuje taką prośbę człowieka jako coś poniżającego, niegodnego. Aby usprawiedliwić swoją wypływającą z pychy postawę, tłumaczy on sobie, że dla niego nie ma już przebaczenia, że Bóg mu nie przebaczy. A więc nie musi żałować za swoje grzechy, nie musi prosić go o okazanie miłosierdzia, nie musi wyznawać swoich grzechów w sakramencie pokuty i pojednania. Ta wypływająca z pychy rozpacz jest w pewnym sensie karykaturą pokory. Pokorny bowiem człowiek jest przeświadczony, że nie zasługuje na Boże przebaczenie, jednak pomimo tego przekonania wierzy w miłosierdzie Boże i szuka go, tak jak celnik z przypowieści Jezusa, który w poczuciu swojej niegodności nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Ogarnięty pychą człowiek mówi: nie ma dla mnie przebaczenia. I tutaj dla zobrazowania sięgnijmy po przykład świętego Piotra i Judasza. Jeden i drugi zdradził. Ale jakże następnie różne, odmienne były ich drogi. Droga świętego Piotra to droga właśnie tego rzucenia się wręcz w miłosierdzie Boże, tej głębokiej wiary, przebaczenie pomimo tego, co uczynił. A postawa Judasza jest właśnie postawą rozpaczy. Niewiary w to, że Pan Bóg może mi to przebaczyć. Jakże odmienne postawy właśnie świętego Piotra i Judasza. Kolejną często spotykaną w dzisiejszej rzeczywistości sprawą jest też dążenie tylko i wyłącznie do celów ziemskich. Często można się spotkać z takim życiem, które nie ujawnia wyraźnie nadużywania Bożego miłosierdzia, ani też rozpaczy. Brak natomiast jasnego i wyraźnego dążenia do celu ostatecznego. Może tak być dlatego, że nadzieja jeszcze się odpowiednio nie rozwinęła, ale może to być również znakiem jej całkowitego zaniku. Nadzieja bowiem wraz z tęsknotą za Bogiem i chęcią spotkania z Nim może ulegać osłabieniu, a nawet zanikowi. To zanikanie pragnienia spotkania się z Panem Bogiem u tego, kto zniszczył w sobie dar przyjaźni z Nim. Tęsknota za kimś rodzi się z miłości. Jeśli ktoś kocha Boga i głęboko się z Nim przyjaźni, ten w taki sposób kształtuje swoje życie na ziemi, żeby spotkać się z Nim w wieczności. Autentyczna przyjaźń łączy się z tęsknotą za spotkanie z przyjacielem. Często powodem zapominania o wieczności jest przywiązywanie się do bogactw i urządzanie sobie wygodnego życia na ziemi. Taki chciwy człowiek tak skwapliwie zabiega o zdobywanie bogactw, jak gdyby miały mu one zapewnić wieczne szczęście. Dla pieniędzy człowiek gotów jest nieraz wyrzec się samego Boga, zrezygnować z przyjaźni z Nim, odrzucić dawcę życia wiecznego. Kto całe życie spędza na używaniu, na jedzeniu i piciu, na zabawach, przyjemnościach i rozrywkach, ten nie jest skłonny przejmować się czekającym go spotkaniem z Panem. Pragnienie doznawania przyjemności ziemskiej sprawia, że odsuwa on od siebie niepokojące go myśli o śmierci i o tym, co po niej nieuchronnie nastąpi. Człowiek taki nie odpowiada na wezwanie Chrystusa. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Pociągany przez bogactwo i przyjemności, człowiek woli nie myśleć o tym, że jego doczesne życie skończy się któregoś dnia. Odsuwa od siebie myśl, że jest powołany do życia, do spotkania z Bogiem i do bycia zbawionym, do zmartwychwstania, do istnienia w królestwie, w którym zostanie ostatecznie pokonana śmierć i wszelkie zło zagrażające człowiekowi. Człowiek przywiązany do bogactw i przyjemności przypomina Ezawa, który za miskę soczewicy zrzekł się przywileju pierworodztwa i błogosławieństwa ojca. Pierwszeństwo Bogu daje w swoim życiu ten, kto nie tylko w Niego wierzy i w Nim pokłada nadzieję, lecz przede wszystkim kocha Go ponad wszystko. Pierwsze przykazanie przypomina nam o tym, że Pan Bóg, w którego miłość wierzymy, którego dobroci i potędze ufamy, mamy kochać bardziej niż wszystko inne na świecie. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Pierwsze przykazanie każe nam miłować Boga nade wszystko, a wszystkie stworzenia dla Niego i ze względu na Niego. Kocha Boga ten, kto wypełnia Jego wolę, kto szuka stale z Nim kontaktu. Miłość, podobnie jak wiara i nadzieja, stanowi fundament przyjaźni z Panem Bogiem. Nie można przyjaźnić się z Bogiem, gdy się Go nie kocha. Jeśli się kocha jakąś osobę, wypełnia się wszystkie jej rozsądne życzenia. Kto zatem miłuje Boga, ten będzie zawsze starał się wypełniać Jego pragnienia, gdyż one zawsze są wyrazem Jego nieskończonej miłości i mądrości. Bóg pragnie tylko zbawienia każdego człowieka. Chce szczęścia dla ludzkości i doprowadzenia wszystkiego do prawdziwej odnowy. Ta miłość człowieka do Pana Boga ujawnia się w ciągłym wypełnianiu Jego woli, wyrażonej przede wszystkim w przykazaniach dekalogu. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przekazania, mówi Pan Jezus. Miłość to postępowanie według zasad Ewangelii. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Przekazania Boże, nauka Jezusa Chrystusa, ukazuje nam drogę postępowania, która prowadzi do wiecznego szczęścia. Wola Boża ujawnia się nam także w głosie sumienia, w natchnieniach Ducha Świętego, w różnych okolicznościach życia i w znakach czasu. Kto prawdziwie kocha, ten naśladuje Maryję, służebnicę poddaną w miłość Bogu i wypełniającą Jego wolę. Wiara, nadzieja, miłość w kontekście pierwszego przykazania to temat, którym rozważyliśmy podczas naszego dzisiejszego spotkania.